Witam Państwa, Lech Pilarski. Rząd ogłosił 100 dni Solidarności, przedstawiając plan zwalczania COVID-19 oraz działania gospodarczo-społeczne. Najwięcej kontrowersji wzbudza nauczanie zdalne, koncentracja ferii oraz zamknięcie zimowego wypoczynku. Także zastanawiające jest otwarcie galerii handlowych. Czy takie granie na pieniądze, jednocześnie na ograniczenie dystansu społecznego przyniesie korzyści? Innym szeroko dyskutowanym tematem jest weto do unijnego budżetu. Rysowane jest przez publicystów jako starcie premiera z prezesem i ze Zbigniewem Ziobro. Inną ciekawą sprawą jest utrzymanie większości w Sejmie przez PiS. Ubiegły tydzień zdominowała sprawa odejścia posła Lecha Kołakowskiego z partii. Skończyła się jednak tylko na zapowiedziach. Chociaż lotem błyskawicy obiegła media informacja o rozmowach z Kukiz15, aby powiększyć liczbę posłów głosujących za pomysłami Zjednoczonej Prawicy. O tym dzisiaj w programie. Zapraszam. A na naszych łączach są teraz z nami Robert Winnicki, poseł Konfederacji. Witam pana.
Dzień dobry państwu.
Szef SLD na Podlasiu Piotr Kusznieruk.
Dzień dobry państwu.
I dołączył do nas teraz minister edukacji narodowej, właściwie wiceminister, poseł Dariusz Piątkowski, poseł Prawa i Sprawiedliwości. Witam pana.
Dzień dobry, witam państwa.
To może zaczniemy od, jeśli pan minister pozwoli, od opozycji, żeby ocenić te propozycje pana premiera, a później pan się ustosunkuje do tego wszystkiego. Robert Winnicki.
Propozycje pana premiera nie rozwiązują problemów. Tak samo jak przez pół roku, no więcej już niż przez pół roku, rząd nie koncentrował się na tym, co najważniejsze, tylko gonił króliczka, stosując różne strategie. Przede wszystkim strategię doraźnego gaszenia pożarów. Tak i teraz nie mamy rozwiązań, które by realnie pomogły systemowi ochrony zdrowia. Proszę państwa, w wielu szpitalach w Polsce mamy do czynienia z dramatem. Mamy do czynienia z dramatem polegającym na tym, że nie tylko chorzy na COVID są często bardzo słabo obsłużeni, ogromne braki w personelu, rząd się zajmuje mnożeniem łóżek, ale to nie łóżka dzisiaj są problemem w systemie ochrony zdrowia, to personel jest problemem i braki właśnie jeśli chodzi o personel. Znam osobiście przypadki kierowania na przykład specjalistów od rehabilitacji do zadań pielęgniarskich teraz na oddziałach covidowych. Było pół roku na to, żeby przeszkolić studentów medycyny, żeby przygotować większy personel. Tymczasem rząd po pierwsze nie zrobił tego, po drugie nie słyszymy, żeby intensywnie pracowano nad alternatywnymi metodami postępowania w epidemii. To znaczy.
Ale zostawmy, jeśli pan pozwoli, COVID, a skupmy się na tych sprawach społeczno-gospodarczych.
No, sprawy społeczno-gospodarcze powinny możliwie biec swoim trybem. To znaczy lockdowny gastronomii, basenów, siłowni, tego wszystkiego, łącznie z edukacją są w naszym zdaniem błędem. Są w naszym zdaniem grubym błędem, tak samo jak i propozycje, które pan premier przedstawił, mające teraz dobijać tak naprawdę branżę turystyczną, jeśli chodzi o przyszły rok, o tradycyjny sezon ferii. Zamiast skupić się na systemie ochrony zdrowia, na lecznictwie, skupia się rząd na nieefektywnym izolowaniu ludzi w sytuacji, w której wirus jest powszechnie i tak naprawdę ta masowa kwarantanna urządzana czy to sektorowo, czy całościowo, jak 1 listopada, po prostu nie daje efektów. Zamiast skupić się na systemie ochrony zdrowia, rząd proponuje kwarantannę i izolację i zamykanie kolejnych branż, czy miesięczny de facto postój od szkoły, bo jak dzieci i młodzież pójdą na ferie przed Bożym Narodzeniem, przed Wigilią, to tak naprawdę miesiąc będzie trwała ta cała przerwa.
Rozumiem. To jest bardzo dotkliwe, postawić.
Bardzo dotkliwe do gospodarki, a nie skupiają się na innych rozwiązaniach leczenia. Jak na przykład ten doktora z Przemyśla, o którym w piątek mówił nasz poseł w Sejmie razem z doktorem Bodnarem z Przemyśla.
Dziękuję bardzo. Piotr Kusznieruk.
Znaczy ja uważam, że poparcie niektórych propozycji rządu jest właściwe w tym zakresie.
Jeżeli to znaczy do tego.
To znaczy, że trzeba niestety zamykać sektorowo gospodarkę i trzeba sektorowo tą gospodarkę otwierać, ponieważ walka z COVID-em musi odbywać się jakąś metodą hybrydową, czyli musimy i ratować obywateli, i częściowo ratować też niektóre sprawy gospodarcze, które są istotne dla kraju, żeby kraj normalnie funkcjonował. Spadek PKB już ewidentnie widzimy, więc mechanizm jest taki, że tego nie można pomijać. Niektórzy przedsiębiorcy są na wyczerpaniu albo wręcz już są na mechanizmie bankructwa. Natomiast no, narastający czynnik osób umierających, powiedzmy przez kilka dni spadający czynnik osób zakażonych, nie wskazuje, żebyśmy my tę walkę wygrali.
To znaczy... A jak pan ocenia pomysł utrzymania zdalnego nauczania, skomasowania ferii i wręcz doprowadzenie do tego, żebyśmy zostali w domu, a nie wyjeżdżali?
To znaczy ja powiem w ten sposób. Uważam, że zastosowanie częściowego lockdownu jest właściwe, natomiast generalnie strasznie słabo to wpływa na psychikę uczniów. To znaczy tak długie siedzenie w domu i brak kontaktu z nauczycielem obniży w sposób ewidentny kształcenia, natomiast uważam, że zastosowanie jakiejś metody ograniczenia ruchu i rozprzestrzeniania choroby w tej grupie młodzieży szkół podstawowych i szkół średnich, być może wpływa na wyhamowanie epidemii w tym zakresie. I nie wiem, czy całkowity lockdown, ale częściowo to trzeba w jakiś tam sposób ograniczyć. Natomiast no, jest to bardzo długie i nie wiem, czy to jest poparte, że tak powiem, jakąś analizą merytoryczną w tym zakresie. Nad tym trzeba by było się pochylić. My w tej sprawie nie mamy informacji. To znaczy premier Morawiecki na konkretnych spotkaniach komunikuje wydarzenia, jakie zamierza podjąć w najbliższym czasie, albo będzie większy, albo będzie mniejszy lockdown, ale nie dostarcza do tego żadnych opracowań ani żadnych uzasadnień, co generalnie świadczy o tym, że albo ich nie ma, albo są po prostu na tyle słabe, bo moim zdaniem opozycja powinna dostać informację rozszerzoną, uwzględniającą również uzasadnienie merytoryczne.
Czyli różne warianty i dlaczego ten wariant rząd wybrał, tak?
Jeżeli uzasadnienie rządu będzie naprawdę merytoryczne i konkretne, no to wiadomo, że chodzi utrzymanie, że tak powiem, gospodarki, ale również chodzi o zdrowie i bezpieczeństwo obywateli. Jesteśmy skłonni pójść na, jak gdyby w tym zakresie, na duże ustępstwa, ale to musi być merytorycznie uzasadnione. Nie mogą to być zdawkowe informacje, że tak jest, bo tam nam się po prostu wydaje.
Dziękuję bardzo. I teraz poseł Dariusz Piątkowski, Prawo i Sprawiedliwość.
Witam Państwa. Cieszę się, że przynajmniej część decyzji rządu jest popierana także przez niektórych polityków opozycji. Te decyzje mają przede wszystkim pomóc nam wszystkim szybciej zwalczyć epidemię. Proszę zauważyć pewien związek czasowy między możliwością pojawienia się pierwszych szczepionek w Polsce. Przewiduje się, że być może będzie to już połowa stycznia bądź koniec stycznia, a częścią restrykcji, o których rozmawiamy, te decyzje mają pozwolić ograniczyć liczbę zachorowań na przełomie tego i następnego roku, tak aby wraz z tymi decyzjami dotyczącymi ferii, które ewidentnie te decyzje mają ograniczyć zmniejszenie kontaktów społecznych, mają doprowadzić do tego, aby ta liczba kontaktów, która się w społeczeństwie dzieje i która no, niestety służy także roznoszeniu wirusa, była jak najmniejsza, ograniczyć liczbę chorych, ciężko chorych, bo trzeba pamiętać, że każda służba zdrowia, nie tylko w Polsce, ale w innych krajach ma pewną określoną wydolność. Jeżeli potrafimy to zrobić, to wówczas w drugiej połowie stycznia, jak sądzę, będą możliwe decyzje, które będą pozwalały odchodzić od części tych obostrzeń, które pan premier ogłaszał w sobotę. Jak rozumiem, jeżeli uda się ograniczyć tę liczbę zachorowań, zgonów, no to w drugiej połowie stycznia przynajmniej część uczniów będzie mogła wrócić do szkół, do nauczania stacjonarnego. Ja to zgadzam się z przedstawicielem Lewicy. My podobnie oceniamy nauczanie na odległość. Zresztą nie tylko w Polsce ocenia się...
No właśnie, bo był pan zwolennikiem, panie pośle, powrotu uczniów do szkół, ale no, opór drugiej strony podejmującej decyzję jest tutaj duży, ale także i eksperci podpowiadają, że w szkołach, czyli uczniowie mogą roznosić wirusa. Natomiast są kraje, w których szkoły cały czas funkcjonują.
To prawda, ale tak samo było także i wiosną. Kraje skandynawskie zwłaszcza podejmowały tego typu decyzje. My argumentowaliśmy także przykładem innych państw zachodniej Europy, gdzie większość uczniów uczestniczy w zajęciach. Nie we wszystkich państwach tak jest, ale w niektórych rzeczywiście tak jest. My w tym okresie, teraz najbliższym, postulowaliśmy, aby wróciły te dzieci najmłodsze, z którymi najtrudniej jest prowadzić kształcenie na odległość. One nie są jeszcze samodzielne pod względem technologicznym, wymagają opieki ze strony rodziców, no ale przeważyły te racje epidemiczne, jak rozumiem. I ostateczna decyzja jest taka, aby o kolejne kilka tygodni przedłużyć okres nauki na odległość, aż do świąt Bożego Narodzenia. Przesunięcie ferii natomiast pozwoli na to, aby być może uczniowie wcześniej wrócili do szkół, bo będzie po prostu bezpieczniej.
Panie ministrze, czy nie trzeba byłoby podjąć decyzji, że nauczyciele przychodzą do szkoły i ze szkoły prowadzą nauczanie zdalne, bo przecież nie wszyscy nauczyciele dysponują odpowiednią siecią komputerową. Transfer danych jest kłopotliwy i wielu uczniów, takie opinie docierają do mnie, narzeka, że poprzez te braki łącznościowe mamy do czynienia z obniżeniem efektywności zdalnego nauczania. A przecież wiadomo, że w szkołach jest odpowiedni sprzęt, jest nadzór informatyczny i można by stamtąd znacznie efektywniej uczyć.
Ale panie redaktorze, my właśnie w ten sposób zalecamy wręcz, aby tam, gdzie nauczyciele skarżą się na problemy techniczne, problemy z łączami, aby te zajęcia organizować ze szkoły, aby nauczyciel na te kilka godzin, kiedy prowadzi zajęcia z uczniami, przyszedł do szkoły, skorzystał ze sprzętu szkolnego, z szybkiego łącza, niemal przypoczątkowo większość szkół jest już podłączona do ogólnopolskiej sieci edukacyjnej, czyli łącza szerokopasmowego, który ułatwia łączenie się i nie ma żadnych przeszkód. To w dużej mierze od decyzji dyrektora w tej chwili już zależy, czy nauczyciel prowadzi te zajęcia z domu, czy ze szkoły. Nie ma żadnych przeszkód formalno-prawnych, aby nauczyciele te zajęcia prowadzili ze szkół. My wręcz zachęcamy. Nie zawsze to ma sens, bo bywa czasami tak, że nauczyciel dojeżdża do jakiejś szkoły poza swoją miejscowością zamieszkiwania, ma 2-3-4 godziny, no to jeżeli jest w stanie przeprowadzić te zajęcia w domu, to nie ma problemu. Ale jeżeli nauczyciel mieszka niedaleko szkoły, nie ma żadnych przeszkód, aby prowadził właśnie zajęcia zdalne ze szkoły.
Kwestia skumulowania ferii. No, górale już mocno płaczą.
Tak, no tu trzeba było, jak rozumiem, rozważyć rację jednej z branż tej turystycznej, związanej z noclegami, a z drugiej strony bezpieczeństwo zdrowotne naszych obywateli. Pan premier, jak rozumiem, po konsultacjach z ekspertami, lekarzami, epidemiologami uznał, że jednak lepszym rozwiązaniem będzie taki częściowy lockdown w niektórych branżach, bo praktycznie trzeba mówić w branży turystycznej, że będzie to oznaczało brak możliwości zarobkowania przez co najmniej kilka tygodni. Za tym pójdą, jak rozumiem, pewne rekompensaty finansowe, tak aby ta branża całkowicie nie zamarła. No ale uznano, że bez takiego radykalnego kroku nie da się po prostu szybko ograniczyć i poważnie ograniczyć liczby zachorowań i liczby przypadków śmiertelnych. Przypomnę, że jeszcze raz, że w połowie stycznia, w końcu stycznia być może będzie już dostępna szczepionka i to wypłaszczenie, którego się spodziewamy po tych przesuniętych feriach i braku możliwości wyjazdu na zorganizowany wypoczynek, pozwoli na to, aby nie tylko dzieci wróciły do szkół, ale żebyśmy w miarę normalnie zaczęli funkcjonować, bo szczepionka pozwoli ochronić w pierwszej kolejności tych najsłabszych seniorów, służby medyczne, funkcjonariuszy, którzy walczą z COVID-em, a potem między innymi także nauczycieli, którzy mają być jedną z tych grup, która w tym pierwszym etapie powinna być szkolona, zwłaszcza ci nauczyciele starsi, tak aby nie obawiali się powrotu do pracy stacjonarnej w szkołach.
pytanie do posła Roberta Winnickiego. Jak pan ocenia fakt, że rząd zarysował plan na pewien horyzont czasowy i określił dokładne normy, tak żeby można było się zorientować, w którą stronę to wszystko idzie?
Moim zdaniem, no tak jak powiedziałem, błąd jest w założeniu, błąd jest w metodologii. To znaczy nie da rady zakładać, że na pewno będziemy mieli w styczniu tą szczepionkę, bo to jest, szczepionki to są bardzo skomplikowane preparaty i w tej chwili one są wciąż testowane. Nie możemy mieć takiej pewności. Metoda izolacji populacyjnej jest po prostu nieefektywna. Ona nie rozładowuje nam na przestrzeni miesięcy szpitali, w których, jak podkreślam, sytuacja zaczyna być dramatyczna, a nie są testowane w szerszej skali takie propozycje, jak właśnie tego lekarza, o którym mówiliśmy w piątek na konferencji. Przypominam, że jeśli chodzi o tę propozycję, przychodnia lekarska, w której ten pan szefuje, to jest 11 tysięcy pacjentów. Całkowicie otwarta od 15 czerwca dla wszystkich pacjentów. Od chwili ponownego otwarcia nie ma specjalnych stref, środków ochrony osobistej, poza obowiązkowymi maseczkami i pewnymi dezynfekcji rąk. W ciągu 5 miesięcy nie weryfikują osób wchodzących czy wychodzących z przechodni. Czyste są wszystkie gabinety lekarza rodzinnego i 15 gabinetów prywatnych.
Niech pan nie czyta jak ulotki po ogłoszeniu, że dany lek czegoś leczy.
Czytam z artykułu, który się dzisiaj pojawił. Chodzi o leczenie amantadyną. Tak. I rząd powinien postawić na to, żeby zwiększyć skuteczność działania systemu ochrony zdrowia. Dlatego, że...
No ale coraz cięższe przypadki COVID-u się pojawiają, coraz więcej problemów jest właśnie w szpitalach, bo respiratorów jest ograniczona liczba, a wszyscy pacjenci pod respiratorami mają 50% prawdopodobieństwa, że przeżyją.
Panie redaktorze, zwracam uwagę, że w związku z tym cały wysiłek państwa w sytuacji, w której wirus jest tak powszechny, przecież WHO ma normy, które mówią o tym, że jeśli ponad 5% testów jest pozytywnych, to oznacza prawdopodobnie, że skala zakażenia jest wielokrotnie większa. Tak naprawdę w wakacje, najpóźniej w wakacje, państwo całkowicie straciło kontrolę nad rozprzestrzenianiem się tego wirusa i on już jest powszechny. W związku z czym trzeba się skoncentrować na tym, żeby całe pieniądze i cały dostępny wysiłek państwa skoncentrować na systemie ochrony zdrowia, ponieważ izolowanie już nic nie daje. Izolować można najsłabszych seniorów i im zapewnić zakupy, im zapewnić możliwości, nie wiem, wyjścia na spacer bezpiecznego, tego typu rzeczami się zająć, ale nie izolowanie wszystkich od wszystkich, całej gospodarki czy systemu edukacji.
Czyli pan jest przeciwko, pan jest przeciwko lockdownowi.
Jestem totalnie przeciwko lockdownom, jestem za tym, żeby państwo cały swój wysiłek skupiło na systemie ochrony zdrowia i poszukiwaniu alternatyw tam i tam, pakowaniu miliardów złotych, a nie miliardów w odszkodowania dla gospodarki, która ledwo zipie. To jest moim zdaniem punktowo, a nie próba ratowania całości, kiedy wirus jest powszechnie, jest po prostu powszechnie już wirus w całym kraju.
Dziękuję. Piotr Kusznieruk. Czy pan podziela ten pogląd posła Winnickiego?
Nie, kompletnie nie podzielam. To znaczy powoływanie się na jeden artykuł prasowy jednego dziennikarza z jednej przychodni w jednym rejonie Polski.
Bodajże to Przemyśl.
Przemyśla jest naprawdę jak gdyby dużym uproszczeniem, tym bardziej, że zdarzają się dziennikarze, którzy pewne rzeczy mogą opisać.
To nie jest kwestia dziennikarza, to jest kwestia lekarzy, panie.
Dobrze, ale... Dobrze, nie przerywajmy sobie.
W każdym razie myślę, że to jest za duże uogólnienie. Nie jest niestety wydarzenie, na podstawie których można mówić o zdrowiu obywateli. Rozróżnię tu dwie sprawy. To znaczy przez 6 ostatnich lat i znacznie wcześniej doprowadzono do takiego stanu służby zdrowia, jaki jest, czyli słabego. Mamy mało pielęgniarek, mamy mało lekarzy, mamy słabą infrastrukturę medyczną. Do tego nie chciałbym się cofać, bo tych rzeczy po prostu się nie da naprawić w miesiąc, dwa, trzy. Myślę, że teraz jedyną rzeczą, którą musimy realizować, to jest pilnować zdrowia obywateli i pilnować, żeby gospodarka nam się w tym czasie nie rozpadła, a jednocześnie pracować nad tym, żeby w przyszłości kształciło się więcej lekarek, więcej lekarzy, więcej pielęgniarek i więcej personelu medycznego i żeby system opieki zdrowotnej uwzględniał również takie wydarzenia jak bezpieczeństwo epidemiologiczne społeczne, czyli nie może być realizowane takie rozliczanie w służby zdrowia, że w szpitalu musi być zapełnionych 100% łóżek. Nieprawda. Szpital musi mieć zapas na wydarzenia losowe, takie jak mieliśmy, zapas infrastrukturalny i zapas personalny.
Ale tutaj zapytam pana jako szefa prywatnej uczelni medycznej. Czy nie można było przez tych kilka miesięcy każdego medyka, jakiego mamy w kraju, kto skończył studia wyższe medyczne, kto skończył średnią szkołę, różne kursy i tak dalej, tak przeszkolić, żeby mógł operować na respiratorze, mógł po prostu wspomóc tych, którzy nadzorują, czyli anestezjologów, specjalistów, nadzorują użycie respiratorów?
Można było, ale tego po prostu nie zrobiono. No, odpowiedź jest prosta, to znaczy nie było uruchomionych masowo dla personelu medycznego w okresie marzec, dzień dzisiejszy, żadnego takiego programu masowego przygotowania pielęgniarek.
Ale to powinno zrobić ministerstwo, czy to powinni zrobić pracodawcy, bo też powinni przewidywać pewne sytuacje.
Pracodawcy nie są przygotowani na uruchomienie gwałtownego, masowego systemu szkolenia dla swojego personelu, tym bardziej, że szkolenie medyczne jest bardzo drogie. W związku z tym bez wsparcia Ministerstwa Zdrowia i bez wsparcia organów administracji państwowej uruchomienie takiego systemu i opłacenie takiego systemu jest niemożliwe. To znaczy prawidłowe szkolenie związane z obsługą respiratora przez pielęgniarkę w okresie przeszłym, nazwijmy to 2 lata temu, to było szkolenie trwające 3 miesiące. Teraz próbują to osoby nadrobić za 6 godzin. Tego się po prostu nie da zrobić. To znaczy mechanizm szkolenia medycznego jest procesem długotrwałym. Można było to zrobić w okresie marzec, listopad, ale tak naprawdę tego po prostu z jakichś względów nie zrobiono. Ja nie dyskutuję. Po prostu od marca w zakresie kształcenia personelu medycznego nie pojawiła się żadna istotna wytyczna, która by doprowadzała do tego, żeby podnieść jakość personelu i przygotować personel do
szczególnie do obsługi nowoczesnych urządzeń, które teraz pojawiają się z zapasów.
Ale też mówimy o sytuacji związanej z bezpieczeństwem epidemiologicznym, ze świadomością tego personelu, jak powinien się zabezpieczać, co powinien robić. Nie uruchomiono takiego procesu. My dzisiaj rozmawiamy w tym programie o tym, co zrobić po decyzji pana premiera w piątek do końca roku. To znaczy w tym czasie już szkoleń nie można zrobić. Chciałem zwrócić również bardzo istotną uwagę, że zachorowalność wśród personelu medycznego ze względu na jego niską świadomość, brak odpowiednich środków ochrony i zachowania odpowiednich reguł ochrony w szpitalach spowodował, że my mamy największą zachorowalność tego personelu medycznego. To też, że tak
świadczy,
powiem, ten personel
o poziomie.
Świadczy o poziomie. Ten personel medyczny na początku powinien mieć jakieś szkolenia z zakresu świadomości epidemiologicznej, bo on się nigdy w życiu nie spotkał z epidemią na taką skalę. Potem powinien dostać środki zabezpieczenia, a potem powinien być przeszkolony w zakresie ochrony pacjentów. Tego po prostu nie zrobiono w ogóle.
Dziękuję bardzo.
Albo szpitale robiły to na własną rękę, na bardzo małą skalę.
Dziękuję bardzo. Dariusz Piątkowski. Halo.
Szanowni Państwo, rząd Prawa i Sprawiedliwości doprowadził do tego, że zwiększono limit przyjęć na studiach medycznych. Tu zgadzam się akurat z przedmówcą, że rzeczywiście poprzednicy nasi to zaniedbali.
No właśnie, to mnie też, panie ministrze, zastanawia, bo przecież studia medyczne są studiami regulowanymi. One nie biorą się tak ad hoc. Jeśli w ministerstwie ktoś prowadził statystyki, to już dawno powinien się zorientować, że niedługo będziemy mieli kłopoty z personelem medycznym.
Ale ja pamiętam, że nawet w 2011 roku, gdy jeszcze chyba pan minister Orłukowicz zarządzał ministerstwem, na komisjach zdrowia wskazywaliśmy na Wzrastający wiek lekarzy, wiek pielęgniarek i mówiliśmy, że to wymaga także decyzji dotyczących choćby zwiększenia limitu przyjęć na studia medyczne, a niestety nie spotkało się to z jakimś wyraźnym odzewem. Z tego co pamiętam, chyba już minister Radziwiłł podniósł te limity przyjęć, także nasz Uniwersytet Medyczny z tego korzystał i może mieć większą liczbę studentów, ale być może trzeba to jeszcze zwiększyć. Aczkolwiek pamiętajmy, że jest tutaj także pewna równowaga między wydolnością uczelni, liczbą wykładowców, sprzętu, który mogą zaoferować studentom i poziomu nauczania, tak aby ci studenci kończący studia medyczne byli lekarzami z dużymi umiejętnościami, z dużą wiedzą, aby potem pomagali, rzeczywiście potrafili pomóc pacjentom.
Co do szkoleń, czy można było przeszkolić większą liczbę personelu?
Proszę pamiętać, że duża część tego, o czym mówił mój poprzednik, to jest kwestia bardzo prostych szkoleń i wytycznych. Z tego, co ja kojarzę, pan minister Pinkas kilka miesięcy temu wydał takie wytyczne dla szpitali, w których mówił wyraźnie o sposobie stosowania środków ochrony osobistej, o tym, jakie reguły powinny obowiązywać. Tyle, że miałem sygnały z takich spotkań zespołów kryzysowych, że część szpitali po prostu nie czytała i nie respektowała tych wytycznych. Informacja o tym, że podobno brakowało sprzętu ochrony osobistej, na początku epidemii pewnie tak, bo wszystkie państwa na świecie z tym się zetknęły, ale przecież od kilku miesięcy mamy do czynienia z sytuacją, w której to państwo tak naprawdę refunduje środki ochrony osobistej, kombinezony, maseczki, płyny dezynfekujące. Szpitale nie powinny tu narzekać. Ogromne dodatkowe środki wpłynęły na konta szpitali, zwłaszcza tych, które zajmują się pomocą pacjentom zakażonym. I to trudno mówić, że myśmy czegoś tutaj nie zrobili. Takich pieniędzy nigdy jeszcze w służbie zdrowia nie było. Przypomnę zresztą, że nawet bez pandemii podnieśliśmy wydatki na służbę zdrowia o kilkadziesiąt miliardów złotych, niemal o 50% w stosunku do roku 2015. To są naprawdę gigantyczne pieniądze z budżetu państwa. Natomiast trzeba rozmawiać o tym, czy na przykład ten system zarządzania służbą zdrowia rozproszony pomiędzy różne instytucje, bo dziś przecież organem prowadzącym dla szpitali są powiaty, województwa, miasta, uczelnie, podmioty prywatne. Przy tak skomplikowanej strukturze własnościowej jest to dosyć trudne. Ja pamiętam z ostatnich kilku tygodni informację, że część szpitali powiatowych na przykład nie chciała włączać się w tą sieć szpitali pomocy covidowej i dopiero gdy zaczęły się pojawiać informacje o szpitalach tymczasowych, to te szpitale powiatowe nagle odkrywały u siebie jakieś wolne po kilkadziesiąt czy nawet więcej łóżek. To pokazuje, że z różnych dziwnych powodów część zarządzających tymi szpitalami nie chciało pomóc rządowi, stosując chyba trochę taką metodę, im gorzej, tym lepiej politycznie dla przeciwników tego rządu, a przecież rozmawiamy o życiu i zdrowiu pacjentów. Być może te kwestie zarządzania szpitalami w Polsce należałoby jeszcze raz przemyśleć i tutaj podjąć jakieś decyzje. To ma także związek z pandemią i skutecznością jej zwalczania.
Dziękuję bardzo. Kończymy.
Jeśli chodzi o szczepionkę, ja wyraźnie mówiłem, że być może w połowie czy w końcu stycznia, my nie mamy tej pewności, bo to przecież nie polskie firmy to przygotowują, ale my musimy się przygotować na ten moment. Wydaje się logiczne, że dopóki nie mamy skutecznego leku, nie mamy szczepionki, powinniśmy być szczególnie ostrożni, tak aby dotrwać do momentu, kiedy będą możliwe pierwsze zaszczepienia, szczególnie tych osób najbardziej zagrożonych i tych, które są potrzebne do zwalczania epidemii.
Kończymy z tym tematem.
A jak szczepionka czy lek skuteczny będzie za 3 lata, to co wtedy? Nikt tego nie wytrzyma.
Ale na pan razie jest pesymistą.
Nie jestem pesymistą, po prostu
przygotowuję się do tych perspektyw, które mamy realnie.
Jeśli panowie
wielotygodniową, jeżeli będzie trzeba ją zmienić, to na początku przyszłego roku będziemy podejmowali kolejne decyzje.
Może tutaj postawimy kropkę i zmienimy temat. Z racji tego, że czas jest nieubłagany, będziemy musieli kompresować naszą debatę, to może właśnie teraz weto do budżetu w Unii Europejskiej. Prosiłbym o krótkie opinie. Piotr Kusznieruk.
Znaczy uważam, że wetowanie tego budżetu w zakresie tych środków, które zostały przyznane, no jest kompletnie nielogiczne. Nie potrafię znaleźć dla tego uzasadnienia i myślę, że to jest jakaś figura geometryczno-polityczna, bo generalnie nie ma co tutaj w tym zakresie wetować.
W pana opinii, czy druga strona też nie wykonała takiej figury, próbując wwiązać pieniądze nie z traktatami, ale z jakimiś dodatkowymi regułami wymyślonymi?
To znaczy ja powiem w ten sposób, jeżeli państwo jest praworządne, to reguła praworządności nikomu nie przeszkadza, w związku z tym
no ale odpowiedź w tym zakresie sam pan jest wie, że pacta sub servanta. No, jeśli się podpisuje to znaczy, traktaty, to się powinno te traktaty respektować, a nie zmieniać prawo w trakcie.
Ja powiem w ten sposób, to znaczy instytucja dająca te środki w momencie, kiedy okażą się, że tak powiem, źle spożytkowane przez...
Ale tu reguły są jasne. Reguła trzech szampanów obowiązuje. Wiadomo, że jest OLAF, czyli instytucja nadzorująca, kontrolująca. Wiadomo, że pewne reguły prawne trzeba spełnić i no, nikt tego nie kwestionuje.
Znaczy, ja powiem w ten sposób, przeciwko, to znaczy ja nie potrafię sobie wyobrazić takiej sytuacji, że rząd państwa praworządnego będzie głosował przeciwko praworządności w państwie. To dla mnie rzecz kompletnie nielogiczna.
Czyli znaczy, pan nie wyobraża sobie sytuacji, że ktoś gryzie rękę, która daje pieniądze?
Nie, ja powiem w ten sposób, ale jeżeli to by było uzależnione od innych czynników, nie wiem, od...
No ale może, jeśli się wprowadza takie zmiany ponad traktatowe, to po co?
Ja powiem w ten sposób, ten czynnik dla żadnego demokratycznego i praworządnego państwa nie powinien w ogóle podlegać dyskusji. Ja rozumiem, że jeżeli wprowadzono by rzeczy nielogiczne albo szczególnie szkodzące polskiemu państwu, na przykład wprowadzono by założenia, że jeżeli mamy zbyt dużą emisję dwutlenku węgla, to nie dostaniemy pieniędzy, czy cokolwiek innego.
No ale może być też taka propozycja, że jak nie przyjmiemy uchodźców, to też nie damy wam pieniędzy.
Ale panie redaktorze, na razie nie jest. W związku z tym odpowiedź jest w tym zakresie prosta. To znaczy raz na kilka lat przydzielany jest jak gdyby poważny budżet. W związku z tym my, wiedząc o tym, że przestrzegamy przepisów prawa i wszystko jest u nas praworządne, nie powinniśmy w tym zakresie zgłaszać żadnych zastrzeżeń.
Dziękuję.
Ja nie widzę powodu.
Robert Winnicki. Są duże. No ja wiem, pieniądze są ogromne.
Proszę państwa, gdyby ta praworządność w rozumieniu brukselskim znaczyła jeszcze to, co rzeczywiście to słowo znaczy, to by było pół biedy. Tymczasem z tą praworządnością w Brukseli jest tak jak z demokracją w demokracji ludowej przed 89. To jest mniej więcej tego samego rozumienia. To znaczy,
no ale to co, powinniśmy się odwołać do ONZ-u, żeby ustanowić definicję praworządności?
Nie, powinniśmy mieć głowę na karku i swój zdrowy rozsądek i wiedzieć, że to co się w tej chwili dzieje w Unii Europejskiej, to jest dążenie urzędników brukselskich, ale również prezydencji niemieckiej, również Republiki Federalnej Niemiec do tego, żeby zacieśnić jeszcze bardziej integrację unijną w kierunku federalnego superpaństwa. Ja się nie dziwię, że Platforma czy SLD to popierają, bo oni zawsze popierają budowę tego federalnego superpaństwa Europa, zarządzanego z Brukseli, a w mniejszym stopniu czy w zakulisowo z Berlina. Natomiast prawda jest taka, że to rząd Mateusza Morawieckiego zgodził się w lipcu tego roku na ten mechanizm. I wetowanie budżetu od teraz jest o tyle, powiedziałbym, trochę musztardą po obiedzie, że należy najpierw wrócić do tych ustaleń i konkluzji Rady Europejskiej z lipca tego roku, gdzie wprost jest mowa o tym, że będzie powiązany mechanizm z tak zwaną praworządnością. A co jest ta praworządność? A ta praworządność polega na tym, że w tym momencie brukselscy urzędnicy na podstawie pozatraktatowej, bo tak jak słusznie pan redaktor zauważył, tego nie ma w traktatach, na to, żeśmy się nie umawiali w żadnym traktacie, czy ktoś chciał na przykład traktatu lizbońskiego, czy nie chciał, że będą teraz oceniać, w jaki sposób jest praworządność przestrzegana w danym państwie.
No ale powróćmy do odpowiedzi na pytanie, czy zawetować ten budżet, czy nie?
Można ten budżet zawetować jako element negocjacji, ale trzeba rozumieć, że wetowanie budżetu samo w sobie nic nie zmieni. To znaczy ja rozumiem to wetowanie budżetu jako element presji na Brukselę i na
taktykę dyplomatyczną.
Jako taktykę dyplomatyczną. Natomiast faktem jest, że to, co trzeba wzruszyć, to postanowienia, konkluzje Rady Europejskiej z lipca tego roku, na które premier Morawiecki się zgodził i za które słusznie był krytykowany nie tylko przez Konfederację, przez nas, ale również przez koalicjantów Solidarnej Polski. Tak, przypominam, że to była taka krytyka, ponieważ to już wtedy ustanowiono ten mechanizm. I ten mechanizm, niezależnie od tego, czy zawetujemy budżet, czy go nie zawetujemy, wchodzi od 1 stycznia 2021 roku. I trzeba powiedzieć jasno, że to po traktacie lizbońskim, po wcześniejszych uzgodnieniach, aż do traktatu z Maastricht, włącznie do 1993 roku, to jest realizacja bardzo konsekwentna tej samej wizji budowy scentralizowanego, federalistycznego organizmu, w którym państwa narodowe stopniowo tracą suwerenność.
I dobrze, postawi pan kropkę.
Stawiam kropkę. I w tym zakresie postawa PiS-u jest obłudna, ponieważ PiS przez te 5 lat w żaden sposób tym centralistycznym tendencjom się nie sprzeciwił. I nie sprzeciwił się Mateusz Morawiecki również w lipcu, no a teraz stara się nadrobić, zrobić dobrą minę do złej gry tak naprawdę tym wetowaniem budżetu, które nie wiadomo, czy przyniesie skutek.
I ta kropka. Dariusz Piątkowski.
Wyraźnie mówimy, że nie ma podstaw traktatowych do tego, aby tę warunkowość przyznawania środków na kolejną perspektywę finansową mogła być stosowana. Po drugie, widzimy wyraźnie, że niektóre państwa Unii Europejskiej traktowane są inaczej jak większość państw. Te same reguły prawne dotyczące chociażby organizacji sądownictwa we Francji czy w Niemczech nie powodują żadnej interwencji Brukseli. Zastosowanie podobnych przepisów prawa natomiast powoduje interwencję Brukseli.
Ale to czy samo... rząd, w pana opinii, czy rząd ma pomysł na to, żeby nie doprowadzić do weta, ale mieć pieniądze, czyli zjeść ciastko i mieć ciastko?
No ale to tak jak w tej dyskusji się pojawiło, samo weto nie jest celem samym w sobie. To jest raczej mechanizm, środek, który ma pozwolić na to, abyśmy z jednej strony mogli korzystać w pełni z dosyć poważnych, bardzo poważnych środków finansowych, które przyznano Polsce na kolejną perspektywę finansową, a jednocześnie nie dopuścić do tego, aby w sposób arbitralny Komisja Europejska czy niektóre silniejsze państwa wybiórczo stosowały przepisy wobec niektórych państw. My nie mamy nic przeciwko temu, aby ta warunkowość obejmowała na przykład legalność i zgodne z prawem wydatkowanie środków unijnych. Pan wspominał m.in. o LAF-ie, o różnych instytucjach
kontrolujących
stronnych Unii Europejskiej i my nie mamy nic przeciwko temu. My sami bardzo rygorystycznie staramy się wykluczać wszelkie podmioty, które nieprawidłowo korzystają ze środków Unii Europejskiej, bo chcemy, żeby te środki były jak najlepiej wykorzystane. Więc przeciwko takiemu mechanizmowi, który już w zasadzie istnieje od kilkudziesięciu lat, nie mamy nic. Natomiast nie chcemy rozszerzania takiego mechanizmu na bliżej nieokreśloną praworządność, bo nie jest to określone w traktatach unijnych. Nie wiemy, jakie elementy ta praworządność miałaby obejmować i w jaki sposób i przez kogo ostatecznie być stosowana. Nasze dotychczasowe doświadczenia z Komisją Europejską, Parlamentem Europejskim każą być bardzo ostrożnymi i stąd sięgnięcie po tego typu mechanizm, który już wielokrotnie był stosowany także przez inne państwa europejskie i jakoś nikt wtedy nie mówił, że to oznacza rozpad Unii. My raczej wskazujemy na to, że jesteśmy przeciwni budowaniu kolejnych kompetencji urzędników brukselskich, którzy są przeciwko ponad jakąkolwiek kontrolą demokratyczną, nie są wybierani przez obywateli Unii Europejskiej, a którzy chcą przypisać sobie kolejne uprawnienia, praktycznie uniemożliwiające funkcjonowanie państw narodowych. Choćby określenia części polityków niemieckich, którzy mówili o tym, że ten mechanizm ma być sposobem na zagłodzenie finansowe państw takich jak Polska i Węgry, pokazuje, że część polityków próbuje traktować ten mechanizm jako narzędzie, które pozwoli zmieniać rządy w Europie. A przecież to obywatele w wyborach decydują, kto ma rządzić poszczególnymi państwami, a nie eurokraci z Brukseli.
Dziękuję bardzo. I po 15 sekund. To, co się dzieje w Zjednoczonej Prawicy, próba opuszczenia tejże przez na przykład posła Łomżyńskiego Lecha Kołakowskiego. Piotr Kuśnieruk, 15 sekund, czas poszedł.
To znaczy prawica no, rządzi już 6 lat, więc jakby normalnym zjawiskiem jest jakaś erozja koalicji rządzącej. Natomiast nie sądzę, żeby ona miała w najbliższym czasie długotrwałe skuteczne przełożenie na Sejm i na nowe wybory. Myślę, że to chwilowe niezadowolenie kilku posłów.
Robert Winnicki.
Krótko można powiedzieć, ani Zjednoczona, ani Prawica, zwłaszcza po tym, co PiS próbował zrobić rolnikom we wrześniu. Ja się bardzo cieszę, że zwłaszcza tutaj w województwie podlaskim mieliśmy tak silny opór środowisk rolniczych. Dziękuję za to bardzo serdecznie, za tą bardzo zdecydowaną, twardą walkę i proszę o to, żeby rolnicy nie składali broni, bo cały czas słyszymy, że pan minister Puda niestety nie śpi, tylko cały czas próbuje przy ustawach antyrolniczych dłubać.
Dziękuję. Dariusz Piątkowski. Rozmawialiśmy w środę o pomyśle opuszczenia Zjednoczonej Prawicy przez Lecha Kołakowskiego, no ale nie doszło do tego.
No to jak widać, nie zawsze fakty medialne są potem faktami z rzeczywistości politycznej. Cieszę się, że pan poseł Kołakowski, który mówił, że bez względu na to, kiedy będą decyzje, będzie popierał dobre decyzje rządu Zjednoczonej Prawicy, że nadal będzie to mógł robić, być może po prostu w ramach Prawa i Sprawiedliwości, jeżeli taką decyzję ostatecznie podejmie w ramach naszego klubu. Ta ustawa rzeczywiście budziła duże kontrowersje, dużą dyskusję także wewnątrz naszego klubu. Także myślę, że zmiana założeń części tej ustawy będzie dobrze przyjęta nie tylko przez polityków, posłów naszej formacji, ale i także przez naszych wyborców.
Dziękuję bardzo. A zatem była to burza w szklance wody. Dziękuję za rozmowę. Naszymi gośćmi byli dzisiaj poseł Prawa i Sprawiedliwości Dariusz Piątkowski.
To ja.
Dziękuję bardzo.
Poseł Konfederacji Robert Winnicki z synem.
Dziękuję bardzo, dziękuję serdecznie.
Właśnie się podłączył. To są uroki zdalnej
tak
pracy.
Jest, zdalnej pracy. Tak jest.
Dziękuję pięknie oraz szef SLD na Podlasiu Piotr Kuśnieruk.
Dziękuję bardzo za uwagę.
Ja również dziękuję za spotkanie. Lech Pilarski, do usłyszenia.